Drodzy braterstwo, przewodni werset tej konwencji odpowiada, czy podpowiada nam, nad jakim tematem będziemy się dzisiaj zastanawiać. Nad jakim tematem? Nad tematem siania i żęcia. No, temat bliski i znany każdemu z nas. Jest tak oczywisty jak sen, jak jedzenie czy picie. Być może z tego też powodu często o tym nie rozmawiamy. Miejsce, okolice, w jakiej się znajdujemy, to co oglądamy jadąc tutaj, zdaje się sugerować, że sianie i żęcie jest czymś pięknym i naturalnym. Czy jest to łatwa i prosta czynność? No, patrząc na pięknie zadbane pola w tej uroczej okolicy, to wydawać może się, że tak. Obok naszego domu, na dobrej roli, brat rolnik zasiał zboże. Zasiał dobre nasienie, pielęgnował je. Zboże wzrosło, wyglądało naprawdę pięknie, okazale. Zbliżał się okres żniwa i zboże zaczęło dojrzewać. Było ciepło, zaczęły padać deszcze. Dla naszego trawnika w naszym ogrodzie wymarzona sytuacja. Jednak dla zasianego zboża i jego właściciela zgubna. Zboże zgniło na pniu. Takie sytuacje uzmysławiają nam, że w naturze ten proces siania i zbierania plonów nie jest taki łatwy i prosty. Dlaczego? Ponieważ na wzrost i plon ma wpływ wiele czynników. No, tak było zawsze. Tak samo widział to Pan Jezus i wyciągał z tego różne lekcje. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale zapisane jest takie jedno nauczanie Pana Jezusa. Jest to podobieństwo o czworakiej roli. W tym podobieństwie Pan Jezus zwraca naszą uwagę na oczywistą i zrozumiałą rzecz. Mówi, że nie wystarczy mieć dobre nasienie, ale konieczne jest, aby to nasienie miało co? Miało dobry grunt. Nie kamienisty, nie zachwaszczony, ani nie, żeby to nie była twarda, ubita droga. Dlaczego? Dlatego, że taka gleba, takie warunki z góry skazują wysiłki siewcy na co? No, na niepowodzenie. Do zasiania i zebrania dobrego nasienia konieczna jest jaka gleba? No, konieczna jest dobra gleba, dobra ziemia. Czy to już gwarantuje dobry zbiór? Przeczytajmy, co zauważył Pan Jezus. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, werset 23. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Te słowa utwierdzają nas, że dobre nasienie i dobra ziemia nie zawsze przynoszą stokrotny plon. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlatego, że jest jeszcze wiele czynników, które mają wpływ na ostateczny plon. Można powiedzieć samo życie. Pan Jezus, wyjaśniając to podobieństwo, mówi, że podobnie jest w innej sferze. W sferze nauczania, zrozumienia i przyjmowania nauk o Królestwie Bożym. To dobre nasienie to nauka o Królestwie. A ta dobra gleba to ci, którzy tę naukę przyjęli i pozwolili tej nauce wzrastać w sercu. Pozwalają rozwijać się jej, zmieniać postępowanie. No, mam nadzieję, że do tej dobrej gleby my wszyscy, braterstwo, no ja też, zaliczamy się. Między innymi ta wypowiedź Pana Jezusa pozwoliła apostołom, ale również i nam, patrzeć na taką naturalną i powszechną rzecz, jak sianie i żęcie, w inny, w głębszy sposób. Możemy i powinniśmy patrzeć na takie rzeczy, nawet jak wydają nam się banalne, i czerpać z nich lekcje do naszego codziennego, ale przede wszystkim do naszego duchowego życia. Robił tak apostoł. On też przywołuje sianie i żęcie i stara się przez ten przykład czegoś nas nauczyć. Przeczytajmy słowa apostoła, nasz dzisiejszy werset przewodni. I zastanówmy się, czy apostoł zwraca uwagę na te same szczegóły, co Pan Jezus. To jest list do Galatów, 6 rozdział, werset który? Nie widać tam, werset 7. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Wydaje się, że apostoł, patrząc na proces siania i żęcia, chce zwrócić naszą uwagę na coś innego niż Pan Jezus. Pan Jezus zwraca szczególną uwagę na glebę, która ma znaczący wpływ na ostateczny plon. A apostoł jakby pomija tą sprawę i mówi, że w zależności od jakości zasianego ziarna mamy jakość plonu. Podobnie jak przy powieści Pana Jezusa o pszenicy i konkolu. Czego więc możemy nauczyć się, patrząc na tą wypowiedź apostoła Pawła? W jaki sposób i co możemy siać? Kiedy możemy siać? Kiedy możemy zbierać? Życie, a szczególnie Biblia, dostarcza nam przykładów siania. Siania i zbierania plonów. W Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, opisane jest wskrzeszenie niewiasty imieniem Dorkas. Pamiętamy tą historię? Działo się to w Jopie. Z czego znamy to miasto? Tu widziałem młodzież taką małą, ale już uciekli mi. Znamy to miasto między innymi z tego, że z tego miasta rozpoczął swoją podróż znany prorok Jonasz. I też w tym mieście, na dachu w domu Szymona, miał widzenie apostoł Piotr. Znamy to, pamiętamy to wydarzenie. To wydarzenie było ważne dla kogo? Dla nas pogan. Mieszkała tam w tym mieście Dorkas. I tak to się dzieje w naszym życiu też. Zaniemogła i zmarła. W niedalekiej miejscowości przebywał apostoł Piotr. Bracia wiedzieli o tym i posłali po niego. Nie jest napisane po co. Dlaczego? Podejrzewam, że mieli nadzieję, że ten, który mówił im radosną nowinę, potrafi w jakiś sposób ich pocieszyć. Apostoł przychodzi i co widzi? Co słyszy? Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, werset 39. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. Apostoł widzi płaczące wdowy. Osoby, które są samotne i mają problem materialny. Tym potrzebującym osobom pomagała nieżyjąca już Dorkas. Robiła coś podobnego, jak tu niedaleko w Miechowie. Apostoł pada na kolana i modli się. Efekt jest taki, że Dorkas otwiera oczy i wstaje. Wcześniej przez wiele lat siała dobre uczynki, szyła ubrania, opiekowała się osobami, których nie było stać na taką pomoc. Podejrzewam, że ze swojej pracy nie czerpała materialnych zysków. jest napisane, że życie jej było wypełnione dobrymi i miłosiernymi uczynkami. W literalnym sianiu nie ma natychmiastowej odpowiedzi w postaci korzyści. Zasiewa się nasienie i czeka się długi okres czasu na plon. W wypadku Dorki podejrzewam, że kiedy ona pomagała innym, to nawet nie myślała o korzyściach ze swojej działalności. Jednak to, co robiła, było sianiem. I to jej wieloletnie sianie spowodowało plon w postaci wzbudzenia jej z martwych. Sprawcą tego był Pan Bóg. Zrobił to przez apostoła. Ale tak naprawdę to cud został sprowokowany przez kogo? No przez te osoby, które czerpały z jej siania, które doświadczały jej pracy, jej pomocy. To one uprosiły apostoła Pawła, że ten upadł na kolana i zwrócił się z prośbą do Pana Boga. Podobne sianie praktykował jeden brat z naszego zboru. Ja już kiedyś wspominałem o tym. Był rolnikiem. Miał gospodarkę, sprzęt do uprawiania. Każdy, który do niego zwrócił się z jakąś prośbą, nie odszedł bez pomocy. Więcej. Pomagał też osobom, które nie prosiły o pomoc. On zauważał ich potrzeby i w sposób, jaki mógł, pomagał. Podobnie jak Dorkas. Nie czekał na zapłatę. I podobnie jak Dorkas, za nie mógł. I nie był w stanie zebrać plonów ze swojego literalnego pola. Drodzy braterstwo, stał się cud. Nie taki wielki, jak tam w Joppie. Kilka osób ze wsi skrzyknęło się i zrobiło, co trzeba. Bez pomocy rodziny, bez wiedzy i udziału braci ze zboru. Brat zauważył, że nigdy tak szybko nie zrobił żniw. Nigdy tak szybko nie zakończył prac polowych. Można skomentować, że siał dobre uczynki i pomoc innym przez całe życie, a u schyłku swego życia zbiera plony w postaci pomocy od innych. Te dwa przykłady są bardzo proste i takie wyraźne. No, wiemy jednak, że życie nie jest takie proste i oczywiste. Dobry uczynek wymaga czasami nie tylko pracy fizycznej czy pieniędzy. Przypomnijmy sobie piękną kobietę. Piękną nie tylko fizycznie. Mam na myśli żonę Nabala, która miała na imię jak?
Abigail.
Działo się to w czasie, kiedy Dawid uciekał ze swymi ludźmi przed Saulem. Dawid dowiedział się, że zamożny mąż Nabal zbiera plony. Gospodarzył na terenie, na którym ukrywał się Dawid wraz z wojskiem. Dawid był pewien, że jeżeli poprosi tego męża o żywność, to ten chętnie go wesprze. Dlaczego tak myślał? Myślał tak dlatego, ponieważ przez cały czas przebywania na tym terenie wojsko Dawida nie nękało Nabala, a wręcz odwrotnie. Jeżeli była jakaś potrzeba, jakieś zagrożenie, to Biblia podaje, że stali jakby murem za Nabalem, za jego dobytkiem. Tak w dzień, jak i w nocy. Ludzie Dawida idą i proszą o żywność. Nabal odmawia pomocy. Można powiedzieć, że serce tego człowieka nie było dobrą glebą. Dawid postanawia sprawę załatwić w swój wojskowy sposób. O zachowaniu Nabala dowiaduje się jego żona Abigail. Co robi? Mimo późnej pory bierze osły, ładuje na nie prowiant i śpiesznie jedzie w kierunku wojsk Dawida. Długo nie musiała podróżować, ponieważ Dawid szedł już w ich kierunku. Spotykają się gdzieś w górach. Co robi Abigail? Schodzi z osła i pada na ziemię przed Dawidem. Przeczytajmy, jak zaczyna swoją wypowiedź. Pierwsza księga Samuelowa, 25 rozdział, A werset 24. Następnie rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, mój panie. Niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie. Ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Po tym wstępie przeprasza Dawida za swojego męża. Jej słowa były bardzo przemyślane. Popatrzmy na werset 33, 25 rozdziału, który pokazuje, jak odebrał jej wypowiedź i jej zachowanie Dawid, który mógł czuć się urażony, mógł czuć się zdenerwowany. Werset 33. I błogosławiona twoja roztropność i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Jak się skończyła ta historia? Skończyła się tak, że kiedy za niedługo zmarł Nabal, to Dawid poślubił Abigail. W tym wydarzeniu sianie, które robiła Abigail, zaowocowało bardzo szybko. Uratowana została cała jej rodzina, wszyscy domownicy, cały dobytek, a ona sama została żoną przyszłego wielkiego króla. Co siała ta niewiasta, że owoc był tak obfity i tak nieprzeciętny? No, Abigail była kobietą roztropną i mądrą. Gdy tylko zobaczyła, że jej mąż, co jej mąż zrobił, to od razu zrozumiała, jakie mogą być tego konsekwencje. Od razu też przedsięwzięła działanie naprawcze. Była kobietą pracowitą i odważną. Nie czekała, nie szukała kogoś w zastępstwie, ale od razu wzięła osły z żywnością i nie patrząc na porę dnia, ani na zagrożenia w górach, pojechała do obcych ludzi, do znieważonych żołnierzy. Potrafiła też mówić. Czy jednak gadulstwem i potokiem słów zmieniła zamiary Dawida? Myślę, że nie. Jej słowa były jak złote jabłka w wyrzezaniu srebrnym. Były przemyślane, były na temat i było ich tyle, ile trzeba. Ani jednego za dużo, ani jednego zbędnego słowa. Co też ciekawego, wiedziała też, kiedy może powiedzieć o całym zajściu swojemu mężowi. Czy tylko jej umiejętność mówienia sprawiła, że urażony, poniżony i zmęczony Dawid ulega jej urokowi i mądrości? Przeczytajmy jeszcze raz początek jej słów. 25 rozdział Księgi Samuela, werset 24. Następnie, rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, mój panie. Od czego rozpoczyna swoją wypowiedź ta piękna i wielka kobieta? Mówi: moja to wina. Czuje na sobie odpowiedzialność za opryskliwego męża, za to, że nie potrafiła zapobiec jego niefrasobliwości i głupocie. Czy łatwo jest powiedzieć, pomyśleć, wziąć na siebie odpowiedzialność za coś podobnego? Za czyjeś złe słowa? Za problem w rodzinie? Za problem w zborze? Za złe zachowanie innych? Za złą atmosferę? Nie jest to proste, ani nie jest to łatwe. U nas w pracy do rangi przysłowia urosło zdanie: to nie moja wina, to tamta zmiana. Choć od paru lat nie pracujemy już, pracujemy tylko na jedną zmianę. Ciężko jest wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co się wokół nas dzieje. Zawsze nam się wydaje, że inni mają większy wpływ na wydarzenie. Przekonani jesteśmy, że inni są bardziej odpowiedzialni za atmosferę. Wydaje się nam, że to inni powinni załatwić, albo przynajmniej inni powinni podejść i rozpocząć rozmowę. A może starczyłoby poczuć, zrozumieć i powiedzieć: to moja wina. Zauważyłem, że czym człowiek jest większy, czym ma większą wiedzę, większe poważanie, większe zrozumienie, to trudniej jest się przyznać i powiedzieć, to moja wina. Trudniej jest nawet tylko pomyśleć w swoim sercu, a co dopiero powiedzieć przed innymi, przed bratem czy siostrą, moja wina. Drogie braterstwo, większość z nas może pomyśleć, nie mówisz do mnie, ponieważ no na szczęście nie jestem nikim, jestem nikim, mało znanym, mało znaczącym, więc to mnie nie dotyczy, ponieważ nie jestem nikim wielkim. Czy to jest prawda? Spodobały mi się słowa brata na konwencji w Szczyrku. Aż mnie dreszcze przeleciały, kiedy w wykładzie do chrztu, mówiąc o siedzących na pierwszej ławce, przywołał słowa proroka Izajasza, 53 rozdział, werset 12 i powiedział: oto mocarze pańscy. Tak, to jest prawda. Ci, którzy stają się braćmi Jezusowymi, są mocarzami. Być może dzisiaj też usiądą tutaj tacy, którzy zasilą szeregi mocarzy. Ale musimy wiedzieć, patrzą na nas ludzie. Jesteśmy widowiskiem nie tylko ludziom, ale też i aniołom, jak mówi apostoł w liście do Koryntian w 4 rozdziale, w wersecie 9. Wszyscy jesteśmy wielcy, ale tylko prawdziwi mocarze potrafią przeprosić i powiedzieć, to moja wina. Tak jak zrobiła i pokazała to Abigail. Drodzy braterstwo, to działa. Takie poczucie odpowiedzialności, takie przepraszanie działa. I to bardziej niż się spodziewamy. Na wspomnianej konwencji w Szczyrku kierownictwo zmieniło tym razem sposób wydawania posiłków. 2 lata wcześniej na konwencji był inny sposób wydawania posiłków. Byłem pewny, że to, co zrobili, nie zadziała. Byłem pewny, że to jest błąd. Rozmawiałem, tłumaczyłem, prosiłem. No, nie pomogło. Ale że byłem uparty, to ustaliliśmy, że pierwszy dzień robimy tak, jak te panie zdecydowały. Ale po pierwszym dniu wspólnie podejmiemy decyzję, co dalej. Nie omieszkałem również powiedzieć, że jeżeli nie zdążymy wydać posiłku w ciągu 1,5 godziny, to będziemy musieli zwracać pieniądze niektórym. Znaczyło to tyle, że jeżeli będzie problem, to nie zapłacimy za posiłki. Podczas obiadu, po godzinie, wszystkie posiłki były wydane. Zauważyła to kierowniczka, przychodzi do mnie, stuka w ramię i pyta, czy to już wszyscy? Wiedziała, że wszyscy. Czy są jeszcze chętni na posiłki? Poszedłem do biura konwencyjnego. Bracia w biurze pytają, no czy jestem zadowolony, że tak sprawnie poszło? Odpowiadam, nie. No dlaczego nie? Dlatego, że będę musiał iść i przepraszać i przyznać się, że nie ja, a one miały rację. No a przepraszanie nie jest moją mocną stroną. Poszliśmy więc w kilku, przeprosiliśmy i powiedzieliśmy, macie rację. Okazało się, że korona z głowy mi nie spadła. A gdy za kilka dni był jakiś problem, którego inni nie mogli załatwić, to wystarczyło, że przez telefon powiedziałem, proszę. I sprawa była załatwiona. Przepraszam, nie będzie więcej zadania świadectw. Wracamy do historii Abigail. Patrząc na zachowanie tej niewiasty, na jej sianie, wyraźnie widzimy, że sianie nie zawsze jest takie proste, jak podanie przysłowiowego kubka wody. sianie wymaga od nas wysiłku, obserwowania sytuacji, obserwowania potrzeb innych i mądrego reagowania na nie. Dobre sianie to nie jednorazowa akcja, ale długa, często mozolna praca. To dobre uczynki, które muszą być z nami tak złączone, że są naturalne, jak oddychanie, jak spożywanie posiłku. Takie sianie nas odkrywa. Można powiedzieć, nawet obnaża. Odkrywa niewidoczne strony naszych myśli, naszego charakteru. Stwierdzić też trzeba, że sianie w postaci dobrych uczynków prędzej albo później, często później, przynosi dobry plon, korzystny dla tego, który sieje. I często przychodzi to w sposób niespodziewany, zaskakujący nas. Tak jak prośba Dawida o rękę Abigail. Ze słów apostoła o sianiu z listu do Galatów możemy i powinniśmy takie lekcje wyciągnąć. Utwierdzają nas w tym te słowa z 6 rozdziału, werset 10, gdzie apostoł mówi tak: przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Czy jednak w tym nauczaniu o sianiu i żęciu to jest wszystko, czy to jest to najważniejsze, co apostoł chciał nam przekazać? Przeczytamy ten werset jeszcze raz, ale zanim to zrobimy, przypomnijmy sobie pokrótce wcześniejsze nauczanie apostoła. Pomoże nam to zrozumieć, co chciał apostoł nam objaśnić, utrwalić, mówiąc o sianiu i żęciu. Na początku listu apostoł boleje nad tym, że bracia dali się odwieść od nauki, jaką przyjęli od niego. Następnie apostoł udowadnia swoje apostolstwo i potwierdza, że to, czego on naucza, to nie nauka ludzka. To, czego naucza, przyjął od samego Pana Jezusa. Ciekawostką dla mnie, potwierdzającą ten fakt, są słowa z 1 rozdziału, werset 18, gdzie apostoł mówi, że przebywał u Piotra 15 dni. Czyli nie było możliwości, aby naukę, którą głosi, przyjął od niego i utrwalił. Za krótko razem przebywali. Z 2 rozdziału dowiadujemy się, że to, nad czym apostoł boleje, to próba niektórych braci powrotu do usprawiedliwienia przez uczynki zakonu. I tłumaczy, że usprawiedliwienie jest przez co? Przez wiarę. Nie mówi, że zakon jest zbędny, ale wyjaśnia, do czego jest potrzebny. Przeczytajmy te słowa. To jest 3 rozdział listu do Galatów, werset 24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. W rozdziale 4 wyjaśnia jeszcze większe znaczenie wiary. Mówi, że przez wiarę stajemy się dziećmi, a nie jak przez zakon sługami czy niewolnikami. Potwierdza to, przywołując na pamięć dzieci Abrahama i dwa przymierza. Jedno przymierze to Hagar, które prowadzi do niewoli. Drugie przymierze to Sara, które prowadzi do wolności. I 4 rozdział kończy tak. To jest 4 rozdział, werset 31. Przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Utwierdza nas w tym, że jesteśmy z wiary. Czyli usprawiedliwienia dostępujemy przez wiarę, a nie przez uczynki zakonu. Jesteśmy wolni. Tak rozpoczyna rozdział 5. Ale w wersecie 13 ostrzega, że ta wolność, która jest tak ważna i piękna, może być źle zrozumiana i źle używana. Pisze tak w 13 wersecie 5 rozdziału. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Ale, co? Ale służcie jedni drugim w miłości. Apostoł był świadomy, że wolność od przepisów zakonu i wolność od innych zasad, która możliwa jest przez wiarę w Chrystusa, niesie ze sobą duże zagrożenie. To niebezpieczeństwo spowodowane jest przez nasze ciało, a szczególnie przez nasze cielesne pożądliwości i słabości. Apostoł wylicza te uczynki ciała i mówi, że ci, którzy je czynią, to co? Królestwa Bożego nie odziedziczą. W 5 rozdziale, a w wersecie 16 podaje sposób, jak temu zapobiec, jak się przy tym zabezpieczyć. Co jest tym sposobem na zabezpieczenie przed niebezpieczeństwem, jakie niosą uczynki ciała? Jedynym, ale za to skutecznym sposobem jest postępowanie według Ducha Chrystusowego. I zdaje się, że kończąc to swoje nauczanie, chce to, co powiedział, jeszcze raz podkreślić. Robi to naszym wersetem tematowym. Galatów, 6 rozdział, werset 7. Mówi tak. Nie błądźcie, ponieważ wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Jak wcześniej powiedział w wersecie 13, 5 rozdziału. Do wolności, do usprawiedliwienia, które otrzymujemy przez wiarę, a nie przez uczynki, ceremonie czy inne ludzkie starania. I dalej mówi, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Dlaczego nie pobłażać ciału? Nie dogadzać naszemu kochanemu ciału? Ponieważ w wersecie 7 mówi, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co to znaczy naśmiewać się? Naśmiewać to szydzić. To mówić, że czarne jest białe, a białe jest czarne. To podważanie, to przeinaczanie, podważanie słów innych osób. Pierwszym, a zarazem największym naśmiewaniem to słowa w ogrodzie Eden. W żaden sposób nie umrzecie. Będziecie jak Bóg. Ten, który to powiedział, nazwany jest w innym miejscu szydercą. Te słowa były naśmiewaniem się z Bożych słów, z Bożej decyzji, ponieważ Boże słowa były: w dniu, którym zgrzeszysz, na pewno umrzesz. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Pobłażanie ciału to pielęgnowanie grzesznych pragnień. To postępowanie według żądzy cielesnej, według uczynków ciała, które apostoł wcześniej wyliczył. Takie postępowanie jest naśmiewaniem się z Pana Boga. Dlaczego postępowanie według ciała jest naśmiewaniem się z Pana Boga? Ponieważ przychodząc do Chrystusa, otrzymujemy wolność i stajemy się braćmi Jezusa. Jednocześnie otrzymujemy informację, że konieczne jest do tej wolności, że konieczne jest w tej wolności postępować według czego? Według Ducha Chrystusowego. Jest to pewne ograniczenie naszej ludzkiej wolności. Jeżeli mamy taką wiedzę, to a pielęgnujemy uczynki ciała, to naśmiewamy się z Pana Boga. Na czym polega to postępowanie według Ducha? Jak go zauważyć? O postępowaniu według Ducha apostoł jednym zdaniem mówi tak: ale służcie jedni drugim w miłości. Patrzenie na zainteresowanie innych, branie ich potrzeb pod uwagę, ustępowanie ze swojej racji, robienie przyjemności innym kosztem swoich wygód jest postępowanie według Ducha Chrystusowego. Czasami nazywamy to życiem ofiarniczym. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ jest to sianie. A jak siejemy według Ducha, to nie mamy miejsca, nie mamy czasu na sianie komu? Na sianie ciału. A sianie według ducha daje nadzieję na przyszłość, jak mówi apostoł. Albowiem co człowiek sieje, to i rządzi będzie. To sianie wymaga od nas myślenia, analizowania, osądzania w sercu, czy to, co zamierzamy, jest uczynkiem ducha, czy uczynkiem ciała. To wszystko dzieje się w naszym sercu. To nie zawsze jest widoczne dla innych. W 8 wersecie 6 rozdziału napisane jest, jaki jest skutek takiego siania. Werset 8. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Wyraźnie widzimy apostolskie, logiczne nauczanie. Sianie ciału to droga, to prosta droga do czego? Do skażenia, do śmierci. Sianie dla ducha to nadzieja, to droga do czego? Do życia wiecznego. Drogie braterstwo, to piękne nauczanie. To jest piękna teoria. Spróbujmy teraz przywołać przykłady, które pokazują, jak to sianie w naszym sercu może prowadzić do życia lub do śmierci. Pamiętamy w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale opisane jest kuszenie Pana Jezusa. Przez 40 dni Pan Jezus przebywał na pustyni. Jego umysł skupiony był na czymś niezwiązanym z życiem doczesnym. Myślę, że była to rozmowa z Ojcem, było wgłębianie się w szczegóły Bożego planu. Kiedy jednak jego umysł odpoczął od tych spraw, pojawiło się ciało. Poczuł zwykły ludzki głód. Podobnie jest z każdym z nas. Gdy skupieni jesteśmy na jakiejś sprawie czy pracy, to zapominamy o głodzie, o innych ludzkich sprawach i potrzebach. Wtedy jesteśmy mocni. Przychodzi jednak chwila luzu i ktoś podsuwa myśl, rzuca nasienie. Do Pana Jezusa przyszła podpowiedź, pomysł, który był w stanie zrobić, uczynić. Zamień kamienie w chleb. Jesteś przecież głodny. Patrząc z punktu ludzkiego, to dobra myśl, dobry pomysł. Później niejednokrotnie stosowany przez Pana Jezusa. Co dla człowieka cielesnego, światowego, jak my to lubimy określać, jest dobrą i czystą myślą? Jeżeli myśli, pragnienia człowieka nie są okrutne i nie są niemoralne, uważane są za myśli czyste i dobre, tak? Czy tak samo myśli i ocenia dziecko Boże? Drodzy braterstwo, nie. Dziecko Boże wie, że każda myśl samolubna jest nieczysta. Przeczytajmy pokusę Pana Jezusa i popatrzmy, czy ta podpowiedź była czysta. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, werset 2 i 3. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Podsunięta myśl była samolubna. I tak naprawdę nie dotyczyła głodu, który był tylko pretekstem. Jeśli jesteś Synem Bożym, czy szatan nie wiedział, że Jezus jest Synem Bożym? No, wiedział. Szatan chciał, aby zniżyć się do jego metod, do jego myślenia. Pokaż, udowodnij sobie, że jesteś wielki, że masz moc, że masz autorytet. Stać się na to. Nie potrzebujesz pomocy innych. Pan Jezus jednak nie pielęgnował. Nie pozwolił wzrastać tym myślom w swoim sercu. Na co dzień spotykamy się ze znacznie drobniejszymi sprawami. które pokazują, co dla nas jest ważne, pokazują nasze chęć pomocy innym, czy też za nasze pragnienie za wszelką cenę zaspokojenie swoich potrzeb. Skoro do doskonałego Jezusa miały dostęp złe myśli, złe potrzeby, to czy do nas nie mają? Drodzy braterstwo, złe myśli, złe pragnienia też mają do nas dostęp. No, wiem to po sobie. Często moją myślą na czyjąś, pierwszą moją myślą na czyjąś prośbę jest nie. Pan Jezus potrafił od razu rozprawić się ze złymi potrzebami. My nie zawsze tak potrafimy. Bardzo fajnie to widać u dorastającej młodzieży w tak zwanym wieku buntu. W większości wypadków, jeśli poprosimy taką młodą osobę o jakąś pomoc, to słyszymy nie. I nieważne, czy chodzi nam o posprzątanie mieszkania, odwiedzenie jakiejś osoby, czy granie na nabożeństwie. I widać, jak w ich umyśle toczy się walka. Z jednej strony nie, a z drugiej strony przykłady braci, nauczanie w zborach. I często za chwilę podchodzi taka osoba i mówi: dobrze, spróbuję. Teraz mała dygresja, nie związana z wykładem, ale związana z młodzieżą. Na kursie młodzieżowym w Budziaszach jednego popołudnia zaplanowała była pizza. Podchodzą do mnie dwie osoby młode i pytają: czy planowana dzisiaj pizza? Tak, planowana. To czy my możemy to zrobić? No, uszom nie wierzę. To już nie są zbuntowane dzieciaki. To już dojrzałe osoby z naszej społeczności, które widzą potrzeby i starają się pomóc. Mało, sprawia im to przyjemność. Do dzisiaj, jak sobie przypomnę tą sytuację, to się uśmiecham. Wracamy do tematu. Złe myśli, które pojawiają się w naszej głowie, nie są problemem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy te złe myśli, złe pragnienia, a nawet złe uczynki zaczynają nas bawić i sprawiać nam przyjemność. Te myśli pielęgnowane w naszym sercu doprowadzają do usprawiedliwienia naszych pragnień. I to, co na początku wydawało nam się złe, nieuczciwe, zaczynamy pragnąć i staramy się to osiągnąć. Inny przykład złego siania w umyśle. Pan Jezus powołuje uczniów, a z nich wybiera 12 apostołów. Robi to, jak wiemy, po konsultacji ze swoim ojcem. Jakie osoby wybrał? Najlepsze. Była to pszenica odwiana od plew, według słów Jana Chrzciciela. W głowie jednej z tych osób pojawiły się myśli, które nie zostały skorygowane, tak jak w sercu Jezusa podczas kuszenia. Na początku nie było złych uczynków, były tylko myśli, słowa. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, werset 9. Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. Czy te słowa Judasza są złe, nierozsądne, grzeszne? Nie. Sama ta wypowiedź nie jest zła. Ale z opisu wiemy, że jego pobudki były złe. Złe nasienie, złe myśli pielęgnowane przez dłuższy czas, knowania, jak nazywa to apostoł w liście do Galatów, sprawiły, że był już zepsuty. Chciał mieć więcej, chciał bezkarnie podkradać. Kiedykolwiek ta wypowiedź przychodzi mi na myśl, to drżę. Ta wypowiedź uzmysławia mi, jak cienka linia dzieli nas między właściwą pomocą, właściwym dbaniem o potrzeby innych, a złym myśleniem, samolubstwem i grzechem. Czy zwróciliście, braterstwo, Czyje pieniądze Judasz chciał przekazać ubogim? To nie był jego drogi alabastrowy słoik. To nie były jego ciężko zarobione pieniądze. Czasami i my możemy się zapomnieć i bez pytania pomyśleć i powiedzieć bratu: lepiej by było, jakbyś tam pomógł albo na to pieniądze przekazał. Lepiej by było, abyś tam pojechał i tą osobę odwiedził. Lepiej, abyś czy tamto ty uczynił, albo ty zrobił. Czy w takich wypowiedziach czasami nie słychać ducha Judasza? Przypomnijmy sobie nauczanie Pana Jezusa. Zapisane w Ewangelii Marka, w 12 rozdziale, werset 42-43. Pan Jezus siedział i zauważył w świątyni. I zauważył, jak wielkie kwoty wrzucane są do skarbnicy świątynnej. I zauważył też biedną wdowę. Przeczytajmy werset 42 i 43. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety. To jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. W oczach Bożych wartość ma to, ile ja wkładam wysiłku, ile ja odwiedzę, ile ja poświęcam czasu, ile ja modlę się za braćmi. Można góry przenosić, ale ważniejsze jest, ile to mnie kosztuje. Dlaczego tak? Dlatego tak, bo to świadczy o moim myśleniu, o moim sianiu. Każda moja myśl, każdy mój uczynek jest sianiem, jest zasiewem pod mój charakter. Czas na króciutkie podsumowanie. Hasło konwencji to list do Galatów, 6 rozdział, werset 7. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Z apostolskiego nauczania o sianiu wyciągnęliśmy dwie lekcje, które się uzupełniają. Pierwsza lekcja: apostoł wynosi na piedestał wolność. Wolność, która pozwala nam decydować o naszych uczynkach. Nasze uczynki są ziarnem, które rozsiewamy. Z czasem to sianie przynosi owoce zgodne z zasianym nasieniem. I druga lekcja: uczynki są obrazem naszego charakteru. Aby go ukształtować, konieczne jest pilnowanie naszych myśli, naszych pragnień, tego, co dzieje się w naszej głowie. Mamy wolność. Pilnujmy więc naszych myśli, naszych pragnień, bo nasze myślenie jest sianiem, bo ono ma wpływ na to, co robimy i jak robimy. Jak już powiedzieliśmy, jest to ważne, ponieważ sianie ciału to prosta droga do czego? Do skażenia, do śmierci. Sianie dla ducha to nadzieja, to droga do czego? Do życia wiecznego. I tego wiecznego życia braterstwu życzę i sam o to się silnie staram. Amen.